Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Jerzy Engel, były trener kadry narodowej w piłce nożnej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Doczekał się pan już wnuków?
Tak, i to dwóch.
I co, już chcą być piłkarzami?
Jeden z nich od urodzenia wykazywał tendencję do tego, że będzie piłkarzem, a teraz już mówi, ponieważ bardzo ładnie mówi i biega, i skacze, i gra. Więc mówi, że on będzie tylko piłkarzem, niczym innym.
Czyli życzenia będą z okazji Dnia Dziadka.
Już były wczoraj, bo był Dzień Babci. Jeśli chodzi o dziadka, też przy okazji mi się dostało.
O, laurki są piękne, brawo.
Laurki są, wszystko jest.
No i to są bardzo miłe chwile. Ale wracając do meritum, nie spełniło się pana życzenie, bo jednak nowym trenerem nie został Polak. Pan optował za takim rozwiązaniem, został Portugalczyk. Jest pan zawiedziony?
Może nie zawiedziony, ale myślałem, że właśnie po Adamie Nawałce, który zrealizował to wszystko, co przed nim postawiono, wyszedł z grupy na finałach Mistrzostw Europy, oraz po Jerzym Brzęczku, który też zrealizował to, co przed nim postawiono, czyli awansował do kolejnych Mistrzostw Europy, będzie kolejny Polak. Z tego względu, że ta reprezentacja w tej chwili to jest taki podarunek dla kogoś, kto ją obejmie, bo już nie musi męczyć się w eliminacjach, już ma na tacy wyłożone finały Mistrzostw Europy, również ma na tacy wyłożoną grę, jeśli chodzi o najwyższą ligę narodów w Europie i fajne eliminacje, w których mamy jednego groźnego przeciwnika, Anglię, do finałów Mistrzostw Świata. Więc to jest wszystko wyłożone na tacy i ktoś, kto to obejmie, będzie miał samą przyjemność pracy i sądzę, że każdy z polskich trenerów, który w tej chwili pracuje na poziomie ekstraklasy, czy ma licencję UEFA Pro i pracuje w ekstraklasie, dałby sobie z tym spokojnie radę.
To kogo by pan widział w tej roli w takim razie? Jeśli pan mówi, że również polscy trenerzy daliby radę.
Ja powiem odwrotnie. Czy ktokolwiek spodziewał się, że Jerzy Brzęczek, który pracował tylko w polskich klubach i to w polskich klubach raczej z dołu tabeli, a nie z góry, tak dobrze poradzi sobie z narodową reprezentacją i wprowadzi ją do Mistrzostw Europy? Chyba nikt. A więc takich trenerów jak Jerzy Brzęczek mamy co najmniej 10 w Polsce.
Ale jakieś nazwisko może pan wymienić?
Nie, nie.
Nie będzie pan wymieniał.
Nie będę mówił, bo nawet w PZPN-ie są, czy Jacek Magiera, czy Maciek Stolarczyk, to są świetni trenerzy, którzy prowadzili dobre zespoły w Polsce i każdy z nich najprawdopodobniej dałby sobie radę z reprezentacją, bo gwarancji nigdy nie ma. Obojętnie kogo byśmy tutaj ściągnęli, to nikt nie daje 100% gwarancji, że ten zespół zrobi duży krok do przodu.
Ale w takim razie wątpi pan w kompetencje Paulo Sousy? No bo to jednak jest doświadczony trener. Wiele klubów trenował.
No klubów, dobrze pani powiedziała. To jest doświadczony trener klubowy, a nie selekcjoner. Bo...
No ale wczoraj słyszeliśmy, że żaden topowy trener to nie przyjdzie trenować kadrę narodową, tylko jest zainteresowany pracą w klubie.
No dobrze, pani redaktor, ale powiedziała pani topowy trener, a z drugiej strony nie przyjdzie topowy trener.
No tak, wczoraj słyszałam na konferencji Zbigniewa Bońka, szefa PZPN.
Jest to jeden z trenerów solidnych, bardzo fajnych, których w Europie i na świecie są setki. W tej chwili jest moda na trenerów z Niemiec i na trenerów z Portugalii, a więc okej, idziemy zgodnie z modą. Ja nie mówię nic złego na temat Sousy, wręcz odwrotnie. Ja go pamiętam jeszcze jako piłkarza, bo on był rezerwowym w czasie Mistrzostw Świata 2002, kiedy nas Portugalia tak sromotnie ograła. I od tamtego czasu spokojnie robi swoją karierę trenerską. Ale nie oszukujmy się, no, to co ten trener dokonał wcześniej, to się liczy w momencie podpisywania kontraktu. Natomiast liczy się tu i teraz, rozpoczyna się zupełnie nowa karta i dla niego, i dla reprezentacji. Z jednej strony on musi poznać naszą reprezentację, bo on jest Portugalczykiem, on ma zupełnie inne podejście do futbolu, inaczej postrzega futbol. Portugalczycy to są piłkarze, którzy są świetnie wyszkoleni technicznie. Portugalczycy to są piłkarze, którzy uwielbiają utrzymać się długo przy piłce, którzy komponują grę właśnie poprzez krótkie podania i dojście do sytuacji bramkowych przez tego typu grę. Coś, czego myśmy w Polsce nigdy nie mieli. A więc i on będzie musiał, jego sztab, poznać zespół i zespół będzie musiał poznać jego, a na to trzeba trochę czasu. W związku z tym...
Ale czy tego czasu wystarczy w takim razie?
No właśnie, nikt tego nie wie, bo wiadomo, że czasu wystarczy, żeby się zapoznał z drużyną, bo on pewnie teraz będzie dużo podróżował, będzie odwiedzał piłkarzy w ich miejscach, miejscach zamieszkania i tam, gdzie grają. Na szczęście większość lig europejskich, tam gdzie polscy piłkarze reprezentacyjni grają, i Anglia, i Francja, i Niemcy, i Włochy, oni wszyscy grają, więc można spokojnie sobie to obejrzeć, ale żeby się wzajemnie poznać w pracy i na boisku, tego czasu będzie bardzo mało, bo zaczynają się natychmiast eliminacje i on zacznie od eliminacji Mistrzostw Świata. W związku z tym oczywiście nie będzie to łatwe, ale miejmy nadzieję, że sobie z tym poradził. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby reprezentacja miała dobre.
Oczywiście trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki. A co trzeba poprawić na pewno? Co by pan poprawił?
Atmosferę w zespole, bo z tego, co usłyszeliśmy wczoraj od prezesa Bońka na konferencji prasowej, to, że zabrakło dobrej komunikacji w zespole pomiędzy selekcjonerem a drużyną, że zarządzanie zespołem nie było takie, jakie być powinno, jeśli chodzi o reprezentację narodową, że szatnia nie współpracowała z trenerem na takim poziomie, na jakim powinna pracować w reprezentacji. To były te rzeczy, które usłyszeliśmy wczoraj od prezesa. Myśmy tego nie znali aż tak dokładnie, bo przecież jesteśmy daleko od reprezentacji, nie jesteśmy wewnątrz tego zespołu, a prezes Boniek jest blisko. W związku z tym, jeżeli te elementy będą poprawione, to z pewnością ten zespół potrafi grać zdecydowanie lepiej.
Czyli trzeba poprawić atmosferę w klubie i komunikację z zawodnikami. Ale wczoraj jeszcze jedna rzecz wydarzyła się, taka dość zaskakująca, może nie zaskakująca, że prezes Boniek zmienił wersję wydarzeń, bo najpierw mówił, że wcześniej powiadomił kapitana drużyny, czyli Roberta Lewandowskiego, o tym, że Brzęczek rozstanie się z kadrą narodową, a potem dopytywany przez dziennikarza powiedział, że a nie, to jednak nie tak było, to jednak Robert Lewandowski zadzwonił do mnie już, jak gruchnęła ta wieść.
Ale to nie ma żadnego znaczenia. Czy to było wcześniej, czy było później, to nie ma znaczenia. Kapitan reprezentacji jest osobą szalenie ważną w zespole. Wiadomo, że to jest prawa ręka każdego szkoleniowca i selekcjonera, który tę reprezentację prowadzi, a więc pewne rzeczy również można z nim ustalać, powiadamiać go wcześniej o swoich decyzjach i to nie ma. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy było przed, czy po. Natomiast znaczenie ma to, żeby kapitan i ci najważniejsi piłkarze w zespole przyjęli szkoleniowca bardzo dobrze, żeby dali mu dobre wejście w drużynę i żeby wsparli go od razu, od początku, żeby tam nie było jakichś niedomówień, a tym bardziej braku komunikacji, no bo on będzie mówił w różnych językach przecież do zespołu. Jego współpracownicy też będą pochodzić z Hiszpanii, jak słyszeliśmy, z Portugalii, z innych krajów, z Włoch. No więc tutaj z pewnością, jeśli chodzi o komunikację, trochę problemu będzie.
No dobrze, trzymamy kciuki jednak bardzo mocno, żeby się udało. Jerzy Engel z nami zostaje, to tyle w części radiowej. Teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, tylko Beata Lubecka, zapraszam. Panie trenerze, ale co się stało takiego, że jednak Zbigniew Boniek zdecydował się na Portugalczyka, bo jakiś czas temu udzielił wywiadu w Przegląd Sportowy to był i w tym wywiadzie, to był bodajże kwiecień 2019 roku, prezes PZPN jawił się jako, no nie był admiratorem jednak Portugalczyków. Przytoczę tutaj pewien cytat z tego wywiadu, bo on jest taki bardzo, powiedziałabym, jednak znaczący. Wiedza polskiego trenera jest podobna do portugalskiego, bo programy dydaktyczne są takie same. To nie jest tak, że ktoś studiuje 5 lat w Portugalii i staje się lepszym trenerem. No to co się nagle stało? Prezes Boniek uległ właśnie tej modzie na Portugalczyków, o której pan mówił w części radiowej?
Możliwe. Całkiem możliwe. Ja nie wiem, co się stało. Słyszałem tylko, jak prezes wczoraj mówił, że rozmawiał z wieloma osobami i miał świetne opinie, że jest to top
facet, Zibi top.
Top, który będzie serwował pracę na najwyższym poziomie, ale tak jak powiedziałem, w Polsce też mamy wielu trenerów, którzy taką pracę by zaserwowali, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, polska reprezentacja to jest takie naprawdę najsłodsze ciacho dzisiaj w Europie, bo jest to zespół, który ktoś otrzymuje w darze w finałach Mistrzostw Europy i nie musi się o nic starać, żeby podpromować się właśnie na takiej imprezie.
Czyli co, może zyskać więcej trener niż kadra narodowa w takim razie?
Miejmy nadzieję, że obie strony zyskają, bo to jest taki punkt zwrotny. Najpierw trener buduje zespół, a potem zespół buduje trenera. W związku z tym miejmy nadzieję, że obie strony zyskają bardzo dużo, a jeśli kadra zyska i zrobi ten oczekiwany krok do przodu, to wszyscy będziemy szczęśliwi.
Niektórzy komentatorzy zwracali uwagę na to, że Sousa jest bezrobotny od sierpnia ubiegłego roku i że to może jest tak nie najlepsza rekomendacja, tym bardziej, że no nie rozstawał się chyba w najlepszej atmosferze ze swoim ostatnim klubem, czyli nie wiem, czy dobrze przeczytam, Girondins Bordeaux.
Tak, dobrze. Z Bordeaux. No, można było wziąć tylko trenera, który jest bez pracy, bo każdy, kto pracuje, przecież nie rzuci kontraktu i nie przybiegnie do Polski tutaj do reprezentacji narodowej. Trenerzy wolą pracować w klubach, bo to jest praca codzienna właściwie.
Rozumiem, że to jest czepialstwo w takim razie. Ale
tak, to jest czepialstwo, ale to był jeden z tych trenerów, którego można było zatrudnić, który był wolny na rynku i który spełnia kryteria, powiedziałbym, takie nawet te modowe, o których tutaj pani wspomniała, że teraz moda jest na Niemców i na Portugalczyków.
Nie, to pan wspomniał.
No ja też o tym mówię, bo tak jest. W związku z tym spełnił dużo różnych warunków i na pewno jest to dobry trener. Ja tutaj nie neguję, że to jest zły trener, tylko problem jest w tym, że nawet najlepsi trenerzy klubowi czasem mają swoje kłopoty w reprezentacji narodowej i zanim się tego nauczą, to trochę czasu mija.
A Sousa w pierwszym wywiadzie dla portalu Łączy Nas Piłka mówił tak, że prezes wyjaśnił, czego oczekuje od reprezentacji narodowej. Głównym zadaniem jest, żeby drużyna grała bardziej ofensywnie.
I to jest słuszne, bo futbol portugalski jest nastawiony zdecydowanie na ofensywę. Oni kochają atakować, raczej mniej myślą o tym, jak bronić, a wszyscy raczej skupiają się na grze ofensywnej. Z tym, że ta gra ofensywna Portugalczyków jest oparta o świetne przygotowanie techniczne i solidną taktykę. Nasi piłkarze nie są tak dobrze przygotowani technicznie jak Portugalczycy i tutaj może być trochę problemu na początku. Ale sądzę, że ten futbol, który Polska zawsze preferowała, czyli dobrą grę w obronie, bardzo skuteczną grę w odbieraniu piłki w środku pola i szybką kontrę, że z tego się nie zaniecha, bo to był zawsze nas taki punkt flagowy, że właśnie w taki sposób dawaliśmy sobie zawsze radę. Jeżeli przejdziemy tylko na grę atakiem pozycyjnym, to co uwielbiają właśnie Portugalczycy, to mogą być kłopoty.
No Sousa też był pytany, czy już skompletował mniej więcej, tą podstawową jedenastkę. Na razie mówi, że przyglądamy się zawodnikom. A czy na przykład Sousa może się zdecydować, podobnie jak pan w 2002 roku, kiedy przed wyjazdem na Mundial skreślił pan kilku pewniaków, jak na przykład Tomasza Iwana? Czy wyobraża pan sobie takie rozwiązanie, że na przykład Sousa nie weźmie do podstawowego składu Zielińskiego czy Glika?
No trudno tutaj przewidywać, w jakim kierunku pójdzie Sousa, bo on będzie musiał dopasować sobie piłkarzy do swojej filozofii zwyciężania. I w zależności od tego, jak ta filozofia będzie wyglądała, takich piłkarzy sobie dobierze. I wiadomo, że Polska ma w tej chwili naprawdę bardzo wielu uzdolnionych piłkarzy. To nie jest tak, że mamy tylko 11 czy 10, 12 graczy, którzy w tej reprezentacji są, ale mamy około 40 piłkarzy, z których można spokojnie wybierać. Są i doświadczeni, są i młodzi gracze, bardzo zdolni, grający w dobrych klubach europejskich. A więc można powiedzieć, że Sousa ma naprawdę bardzo szeroki wybór i z tego wyboru będzie korzystał. Dlatego myślę, że z pewnością mogą być tutaj jakieś zaskoczenia, ale ma przede wszystkim cudowny atut, bo ma najlepszego piłkarza na świecie w ataku i to jest ktoś, wokół którego buduje się reprezentacja.
Pytanie od słuchacza. Łukasz pyta, jak porównałby pan potencjał aktualnej kadry do tej, którą prowadził pan w Mistrzostwach Świata w 2002 roku?
To nie ma w ogóle porównania. Z tego względu, że wszystko się zmieniło, futbol się zmienił, jest inny futbol. Jedno jest pewne, że ten zespół, który ja prowadziłem, miał swoją duszę, miał charakter. To byli piłkarze, którzy za reprezentację oddaliby wiele zdrowia. Zresztą pamiętamy, że Adam Matysek właśnie podczas meczu reprezentacji uległ bardzo ciężkiej kontuzji, z której potem już trudno było wyjść. Później Jacek Zieliński, który właśnie poprzez mecze w reprezentacji narodowej też nabawił się urazu ścięgna Achillesa. A więc oni oddawali właściwie wszystko. Dla nich reprezentacja była najważniejszym zespołem w ich życiu i na tej bazie zbudowaliśmy naprawdę fajny zespół. Natomiast tak wielkich indywidualności, jakie mamy w tej chwili, mówię tu o Robercie Lewandowskim, w tamtym czasie myśmy nie mieli.
A Jerzego Brzęczka zna pan osobiście?
Tak, oczywiście, że znam.
A rozmawialiście ze sobą po tym, co się wydarzyło?
Nie, no skąd? Nie rozmawialiśmy, bo wszystko potoczyło się tak szybko, że nawet żadnego kontaktu nie było i z pewnością nie sądzę, żeby Jerzy Brzęczek czy Zbyszek Boniek chcieli odbierać telefony.
No, zwolnienie dla każdego człowieka jest przykrym momentem. No, myślę, że dla trenera tym bardziej. Jeden z dziennikarzy wczoraj podczas tej konferencji prasowej ze Zbigniewem Bońkiem, Marcin Fedek, pytając Bońka o te kulisy, mówił, że zadzwonił do Jerzego Brzęczka i Jerzy Brzęczek powiedział mu, że właściwie to nie wie, dlaczego został zwolniony. A prezes Boniek zapewniał, że wszystko odbyło się w życzliwej atmosferze, że bardzo mu zależało na tym, żeby ta informacja dotarła właśnie do Jerzego Brzęczka, żeby nikt wcześniej o tym nie powiedział.
No widzi pani, bo w pracy trenerów liczą się dwie rzeczy. Pierwsza to jest realizacja celów. I te zostały zrealizowane przez Jerzego Brzęczka, bo awansował do finałów Mistrzostw Europy, bo utrzymał zespół na najwyższej półce Ligi Narodów w Europie. I więc te dwa główne cele zostały przez niego zrealizowane. I to jest podstawa. Natomiast druga część pracy to jest ta praca opiniotwórcza. To, co żąda opinia publiczna, jak ocenia pracę szkoleniowca, bo to też jest bardzo ważne. Czasami jest tak, że właśnie ten napór opinii publicznej, która nie inaczej postrzega wszystko, co się dzieje przy reprezentacji i w reprezentacji, jest tak poważny, że ci, którzy decydują o tym, czy trener będzie pracował dalej, ulegają temu. Z drugiej strony czasami jest też tak, że trener traci kontakt z zespołem, że ta chemia w szatni przestaje pracować.
I tutaj tak się właśnie stało, że trener Brzęczek stracił szatnię, jak to się mówi w żargonie takim piłkarskim?
To można wywnioskować ze słów prezesa, który mówił wczoraj. Mówiliśmy o tym, że właśnie zawiodła komunikacja i zarządzanie zespołem, że tego wszystkiego zabrakło, że ta presja olbrzymia sięgnęła tylko selekcjonera, a nie piłkarzy, że wszystko, co było złe, właściwie było odsuwane w stronę selekcjonera i sami piłkarze zaczęli mówić, że tutaj selekcjoner zawalił, a nie oni. A więc
był takim kozłem ofiarnym.
Tak, to trzeba było przerwać i myślę, że tutaj prezes Boniek, jeśli chodzi o tego typu argumenty, to ma rację, jeśli tak było, bo my tego nie wiemy.
Wczoraj nawet Boniek mówił w Polsacie, że to piłkarze zwolnili trenera.
No zawsze tak jest, bo jeśli nie ma oczekiwanych wyników i zespół nie gra na miarę oczekiwań, to zwykle piłkarze zwalniają trenera, tak jak piłkarze budują trenera, no bo jeśli są dobre wyniki, zespół dobrze gra.
A tak, to są naczynia połączenia, naczynia oczywiście połączone i po prostu sprzężenie zwrotne, akcja, reakcja.
Zgadza się, ale jeszcze raz powtarzam, że teraz od Sousy czego będziemy oczekiwać? Oczekiwać będziemy tego, żeby po pierwsze zrealizował cele. Te cele nie są aż tak wygórowane, bo on ma przede wszystkim wyjść z grupy na finałach Mistrzostw Europy. Ja przypomnę, że Adam Nawałka już wyszedł z grupy, a więc polski trener już tego dokonał niedawno i trudno jest oczekiwać, że ten zespół z grupy nie wyjdzie. To jest raz. Druga rzecz, że ma przynajmniej baraże osiągnąć, jeśli chodzi o eliminację Mistrzostw Świata, a więc zająć niejako drugie miejsce, zaraz za Anglikami. To też jest absolutnie do zrobienia, no bo przecież wiadomo, że poza Anglikami tam żadnej reprezentacji takiej, której trzeba by się obawiać, nie ma. A więc Sousa nie ma aż tak wygórowanych, postawionych celów, jeśli chodzi o drużynę, którą poprowadzi. Jakby się tutaj oceniało, że jest to tak wspaniały facet, który przyjdzie i cuda zrobi. Także spokojnie, ja podchodzę bardzo spokojnie, bardzo pragmatycznie do tego i wiem, jakie kłopoty będzie miał Sousa i jakie będzie miał kłopoty zespół właśnie z trenerem zagranicznym, bo to nie jest takie proste przyjść do innego kraju i poprowadzić narodową reprezentację innego kraju.
Włoska prasa opisywała, że Sousa ma taki, można powiedzieć, swój dekalog pracy z piłkarzami i na przykład punkt czwarty to jest zakaz spożywania wina, piwa czy jakiegokolwiek alkoholu. I wczoraj też prezes Boniek żartował w Polsacie, że no w Polsce to się może nie sprawdzić, że będzie musiał chyba porozmawiać na ten temat z nowym selekcjonerem.
Ja nie sądzę, żeby się nie sprawdziło. Piłkarze nie piją alkoholu, bardzo rzadko przy jakichś tam okazjach, ale nie ma tak, jak to było 30 czy 40 lat temu, że tego alkoholu było więcej. W tej chwili zupełnie tego nie ma. Futbol, tak jak powiedziałem, zrobił kolosalny postęp.
Czyli to takie żarciki były po prostu, tak?
To są żarciki oczywiście, ale to pokazuje tutaj profil podejścia selekcjonera do zawodników. Myślę, że w klubie jest to łatwiej. W reprezentacji to nie jest takie proste. On się będzie spotykał tylko na kilka dni, będzie miał 4 dni, najprawdopodobniej przed pierwszym meczem eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, także to będzie bardzo krótko i mówię o całym zespole, bo indywidualnie najprawdopodobniej no musi się spotkać ze wszystkimi piłkarzami, na których będzie stawiał, w związku z tym z pewnością nawet w tym trudnym czasie, kiedy podróże są utrudnione, będzie musiał popodróżować troszkę po Europie i porozmawiać oko w oko, że tak powiem, z każdym zawodnikiem.
No ta atmosfera, kiedy przeżywamy to zderzenie z COVID-19, no to nie ułatwia na pewno pracy. To w tym dekalogu jest jeszcze na przykład taki punkt, że likwidacja pojedynczych stołów dla zawodników podczas lunchów i kolacji. Zawodnicy mają dowolność wyboru jednego z miejsc przy 5-osobowych stołach. Rozumiem, że chodzi o taką pełną integrację zespołu.
No oczywiście, że tak. To w zależności od tego, jak się te zespoły prowadzi. Ja w ogóle lubiłem rozmawiać z piłkarzami przy dużym, okrągłym stole, żeby wszyscy byli jednakowo traktowani, żeby nie było grupek, żeby nie było tych lepszych, gorszych, żeby każdy mógł, że tak powiem, czuć się fajnie. I to jest bardzo ważne w zespole. I to są sprawy, które on wynosi z klubu. To nie jest to, że on przynosi coś nowego do reprezentacji narodowej. On będzie się tej reprezentacji uczył. Dlatego z przyjemnością oczywiście będziemy słuchać wszystkich bardzo pozytywnych wieści, bo to na początku, jak trener obejmuje zespół, to jest zawsze najlepszy, najcudowniejszy i w ogóle mak futbolowy. Natomiast jak się rozstaje z zespołem, to jakbyśmy rozstawali się z zupełnie innym szkoleniowcem niż z tym na początku. Dlatego życzę Paulo Sousie, żeby naprawdę z tym zespołem zrobił ten oczekiwany krok do przodu, żeby polska reprezentacja zagrała na miarę swoich możliwości i żebyśmy wszyscy byli dumni z tego, że mamy tę drużynę, bez względu na to, kto ją prowadzi.
No tutaj jest jeszcze jeden punkt. Uczestniczenie bramkarza w rozgrywaniu piłki, podobnie jak to robi Neuer. Preferowanymi taktykami będą 1-4-3-3 lub 1-3-5-2.
No i tu już zaczynają się małe schody, z tego względu, że jeśli mówimy o rozgrywaniu piłki przez bramkarza, również z formacją obrony, to wchodzimy w system gry atakiem pozycyjnym, kiedy trzeba będzie wyprowadzać akcje poprzez poszczególne formacje, a z tym u nas niestety nie było najlepiej i nie jest najlepiej, z tego względu, że nie mamy obrońców, co do których można mieć pewność, że sobie z tym spokojnie poradzą. Nasi bramkarze dobrze grają nogami, i Wojtek Szczęsny, i Łukasz Fabiański, to są piłkarze, którzy grają bardzo dobrze nogami, może nawet lepiej Fabiański, aniżeli Szczęsny, ale w pewnym momencie niestety jest taki moment, kiedy już nie chcą podawać do obrony i potem ta piłka długim podaniem jest adresowana do przodu, czego nikt nie lubi, żaden trener, a szczególnie trenerzy portugalscy właśnie, czy niemieccy, jak tutaj Neuer został wymieniony, bo właśnie oni lubią to, żeby wyprowadzać dzisiaj piłkę od tyłu. Ale to właśnie będzie determinowało skład. Dlatego to, co pani bardzo ładnie zapytała, czy może zrezygnować z któregoś z piłkarzy w obronie, może, bo jeśli on będzie chciał w taki sposób rozgrywać piłkę, no to musi dobrać sobie takich piłkarzy, którzy będą mu to gwarantować.
To spodziewa się pan jakichś niespodzianek?
Na początku nie, bo on będzie analizował minimum 10 meczów do tyłu naszej reprezentacji, będzie dokładnie patrzył razem ze swoją ekipą na to, co wyprawiają nasi piłkarze na boisku i z tego będzie dopiero teraz układał sobie myśl o tej reprezentacji, a nie z czegoś innego. Dopiero zespół będzie poznawał w trakcie meczu, a szczególnie w trakcie pierwszego meczu wyjazdowego na Węgrzech, także zobaczymy, jak sobie z tym poradzi.
Pytania słuchaczy. Damian pyta, dlaczego polscy trenerzy nie mają renomy w Europie?
Nie mają renomy, bo nie gramy w Europie, bo naszych drużyn nie ma w Europie, bo klubowe drużyny nie istnieją w Europie. Jesteśmy postrzegani jako bardzo siermiężny futbol, taki wschodnioeuropejski i raczej nietechniczny. A więc nikt nie chce trenerów, którzy nie osiągają żadnych dobrych wyników w futbolu klubowym. A nam jest bardzo trudno osiągać jakiekolwiek wyniki w futbolu klubowym, bo nasze kluby są
słabe. Bronisław, czy to prawda, że prezesie i Listkiewicz, i Boniek ustalali skład reprezentacji Polski za pana na Mistrzostwa Świata w Korei w 2002 roku? Czy brak powołania Tomasza Iwana na Mistrzostwa Świata to była decyzja prezesa PZPN czy pana? I czy nie żałuje pan tej decyzji dzisiaj?
No, wracać do tak dalekich spraw. Oczywiście pierwsza część pytania to jest nonsens. Nie ma takiego selekcjonera i nie ma takiego trenera, któremu ktokolwiek może układać skład. To jest pierwsza rzecz. Tam są legendy tylko, które ktoś mało życzliwy układa, żeby przytyczka komuś dać w nos. Ale to jest nonsens zupełny i tylko trener odpowiada jednoosobowo za wszystko, co dzieje się w zespole i w selekcji i w układaniu taktyki gry. Jeśli chodzi o Tomka Iwana, wielokrotnie już o tym mówiliśmy. Oczywiście, że dzisiaj właśnie o tym mówię, o tym doświadczeniu selekcjonerskim, którego przecież ja też nie miałem, bo też z futbolu klubowego przeszedłem do narodowej reprezentacji. Wcześniej tego nie miałem. I gdyby to dzisiaj ode mnie zależało, to Tomka z sobą zabrał, bo on wpływał dobrze na atmosferę w zespole.
A to też jest bardzo ważne.
Tak, i zawsze o tym mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o to, jak ten zespół był zatwierdzany, ta 23, no to nie chcę do tego wracać. Oczywiście były ostre dyskusje nie tylko o Tomku Iwanie, ale również o paru innych zawodnikach.
Mariusz pyta. Dziś Zbigniew Boniek powiedział, że on nie odpowiada za wyniki kadry, tylko odpowiada za stworzenie dobrych warunków w kadrze. Stan murawy to tragedia, za co odpowiada prezes PZPN. Czy praca Zbigniewa Bońka nie jest gorsza od pracy Jerzego Brzęczka? Czy zatem prezes Boniek nie powinien odejść pierwszy?
No to ja tylko powiem, że każdy z nas, każda osoba publiczna ma tylu samo zwolenników, co oponentów. I zawsze będą takie same pytania od oponentów, a zupełnie inne od zwolenników. Akurat trawa, zgadzam się, że te nawierzchnie w Polsce są fatalne. Że na tych najlepszych boiskach, na których gra reprezentacja narodowa, musi być ta murawa przygotowywana w sposób specjalny, żeby piłkarze mieli komfort gry. U nas się tego nie robi. Nie przykładamy odpowiednio wagi do tego, jak to wszystko jest robione. Z tego względu, że ufamy tym, którzy tę trawę kładą. Podpisuje się odpowiednie umowy, ludzie deklarują, że będzie stół, że będzie dywan, że będzie wszystko super, ale przyszło troszkę deszczu, jak sobie przypominam, mecz z Anglią na Narodowym, żeby się okazało, że ta trawa została położona za płytko i że nie można było rozegrać meczu. Dlatego tu są całe problemy, że trzeba nadzorować bardzo skrupulatnie każdy detal. Jeśli my nad tym detalem nie panujemy, to tak, to jest kamyczek do ogródka pana prezesa Zbyszka Bońka, bo on musi mieć ludzi, którzy za to będą odpowiadać, a on właśnie nimi powinien nadzorować.
Przypomnijmy, że kadencja prezesa kończy się za 6 miesięcy, już nie będzie startował w wyborach na szefa PZPN. Jan pyta, po czyjej stronie, znaczy, komu pan bardziej wierzy w konflikcie Robert Lewandowski versus Cezary K., jego były menadżer?
To znaczy, tu nie chodzi o wiarę. Ja myślę, że obaj mają swoje pozytywy i negatywy i myślę, że obaj jak gdzieś tam mają swoją winę. Gdzieś coś się stało takiego, że panowie się nie domówili do końca i kiedy się rozstawali z sobą, to nie uregulowali wszystkich spraw, które powinni uregulować. Ja bardzo lubię Roberta, znam go od dziecka, obserwowałem jego karierę jeszcze jako juniorka w Warszawie, sam wręczałem mu nagrody i tak dalej. A więc znam go cały czas, potem obserwowałem jego karierę w młodzieżówce, w której grał bardzo mało, bo nie chciał grać w kadrze młodzieżowej. Potem w pierwszej reprezentacji widziałem, jak rośnie wielki piłkarz. Cezary Kucharski z kolei był moim zawodnikiem na Mistrzostwach Świata. To był jeden z tych zawodników, który doprowadził również do tego, że ograliśmy USA i mieliśmy bardzo fajny kontakt. Także obu bardzo szanuję, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o sport i myślę, że trudno byłoby mi stanąć po jakiejkolwiek stronie.
Czy obecne problemy ze sponsorami polskich klubów piłkarskich nie wynikają z tego, że firmy nie chcą inwestować w kluby po fali afer korupcyjnych?
Nie. Korupcja to już jest zaszłość. To jest
pieśń przeszłości.
Tak, to coś, co przewaliło się przez całą Europę, bo nie mówmy, że w Polsce ta korupcja była, gdzie indziej nie, wręcz odwrotnie. Tutaj ona do nas przyszła właśnie zza naszych granic, a nie odwrotnie. Dlatego to już się przewaliło, tak było kiedyś w piłce nożnej, to się skończyło i trzeba się z tego bardzo cieszyć. Natomiast jeśli chodzi o samo inwestowanie w futbol, futbol jest trudną sprawą do inwestycji, z tego względu, że to jest tak wiele czynników i kibice, którzy są właściwie co tydzień czy co 3 dni na boisku. Ci kibice nie zawsze są kochani, to jest grupa zawsze ultrasów i tych, którzy przychodzą na mecze, bo chcą obejrzeć widowisko. A więc sponsor musi wybrać, co jest dla niego najważniejsze i najlepsze. Czy chce się utożsamiać właśnie z jedną drużyną, czy też ma produkt, który chciałby sprzedawać w całej Polsce. A wtedy musi wspierać właściwie wszystkie kluby, bo jeśli się zwiąże z jednym klubem, no to ci, którzy kibicują innemu, nie będą tego produktu chcieli kupować. Wiele czynników, które wpływają na to, że jednak każdy woli na przykład iść do reprezentacji narodowej, i tam wesprzeć narodową reprezentację, czy w ogóle ekstraklasę jako taką, aniżeli bezpośrednio kluby.
Dlaczego oprócz pana Jacka Gmocha żaden polski trener nie zrobił kariery za granicą?
No nie, spokojnie. Najpierw Kazimierz Górski, świetnie. Jeszcze przed nim był Olek Brzeżańczyk, który znakomicie sobie dawał radę. Był Andrzej Strejlał, który pracował w Grecji. Antoni Piechniczek był w Tunezji z dobrymi wynikami. Ja obrałem kierunek cypryjski, bo jest to cudowna wyspa i udało nam się tam zrobić naprawdę fajne wyniki. Także było nas wielu, ale to nie były kraje, które no, dawałyby możliwość pokazania się tak naprawdę polskiemu trenerowi. Ja byłem bardzo blisko reprezentacji Irlandii. Długo dyskutowaliśmy na temat objęcia narodowej reprezentacji. Irlandczycy przyjechali tutaj do Polski, rozmawialiśmy bardzo długo w biurze pana Marka Profusa, bo wtedy on zorganizował to spotkanie z nimi, no ale też się nie udało. I gdyby którykolwiek z polskich trenerów znalazł się czy w Irlandii, czy w Anglii, czy we Włoszech, czy we Francji, pokazałby się z dobrej strony, to zaczęłaby się moda na polskich trenerów, tak jak jest moda na polskich piłkarzy, którzy są tani, albo tańsi niż piłkarze z zachodniej części Europy, młodzi, a w tym utalentowani. I teraz popatrzmy, ilu piłkarzy z Polski wyjeżdża. Właściwie każdy, kto lepiej kopnie piłkę, od razu jedzie do Niemiec, do Włoch, do innych krajów. W związku z tym ta moda na piłkarzy to jest, myślę, pierwszy krok do tego, że ktoś któregoś dnia zacznie myśleć, oho, skoro są tam dobrze wyszkoleni piłkarze, to szkolą ich przecież polscy szkoleniowcy i z czasem na pewno to będzie, bo polscy szkoleniowcy mówią w różnych językach, mogą spokojnie poprowadzić dzisiaj zespoły na poziomie każdym, ponieważ mają licencję UEFA Pro, a ta licencja gwarantuje poziom trenerski, taki sam jak każdego trenera z Portugalii, Anglii, Holandii czy z Polski. W związku z tym przyjdzie może moda na to, ja wierzę.
Po Niemcach i Portugalczykach i potem, że jest moda na polskich piłkarzy.
Tak, ja wierzę w polskich młodych trenerów, którzy będą dynamicznie próbowali tego i oby się któremuś udało, a wtedy będzie inaczej również dla pozostałych trenerów.
Łukasz, do opinii publicznej docierały głosy, że ostatnio wrzało na linii Lewandowski-Brzęczek. No, pamiętamy chociażby reakcję Lewandowskiego po meczu z Włochami, kiedy był pytany, czy w ogóle był jakiś plan na ten mecz. No i wtedy było 10 sekund milczenia. Czy dobre relacje nowego trenera z Lewem będą kluczem do osiągnięcia sukcesu pod wodzą Paulo Sousy?
No, wyobraźmy sobie, że Sousa nie objąłby polskiej reprezentacji, tylko portugalską. To z kim musiałby sobie ułożyć najpierw dobre relacje? No przede wszystkim z Ronaldo, bo jeśli z nim by sobie nie ułożył relacji, to miałby kłopot ze wszystkimi. I tak samo jest w naszej reprezentacji. Dla nas Robert Lewandowski to jest polski Ronaldo i przede wszystkim z nim, z kapitanem drużyny, musi sobie, z najlepszym piłkarzem, musi sobie ułożyć relacje najszybciej. I myślę, że od tego zacznie, bo zawsze rozpoczyna
się. I tak zapowiada.
Od kapitana. No i bardzo słusznie, bo każdy z nas zrobiłby dokładnie to samo.
I jeszcze jedno pytanie. Czy to, że Paulo Sousa nie prowadził wcześniej żadnej reprezentacji narodowej, jedynie kluby, będzie dla niego dużą przeszkodą? Czy dla trenera to jest dużą przeszkodą?
To znaczy, to nie jest przeszkoda, tylko to jest umiejętność szybkiego dostosowania się lub wolniejszego dostosowania się do zupełnie nowych warunków pracy. To nie jest to, że mam zespół codziennie i mam wpływ na zespół każdego dnia. Tutaj przyjeżdża zespół, muszę szybko być przygotowany na każdą minutę współpracy z zespołem, a tuż po meczu zespołu już nie ma. A więc właściwie nie mam już bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje z zawodnikami zaraz po meczu, bo oni wracają do swoich klubów i tam wchodzą do treningu, który prowadzą inni trenerzy. I mało tego, żaden z trenerów klubowych nie ma obowiązku, ani nie ma chęci przygotowywać piłkarzy dla reprezentacji narodowej. Oni będą ich eksploatować w swoim tylko wymiarze i nie będą w ogóle myśleć o tym, że za dzień, dwa, cztery piłkarz będzie musiał jechać na zgrupowanie i może trzeba było trochę oszczędzić. Dlatego musi się tego szybko nauczyć, przestawić na zupełnie inny sposób pracy, szalenie dynamiczny, skondensowany, żeby w pigułce to wszystko, co się w klubie robi podczas tygodnia, było piłkarzom dostarczane na zgrupowaniu. Mam nadzieję, że on sobie z tym poradzi, bo tam widzę, że ma duży sztab też międzynarodowy, który z nim będzie współpracował i szybko się do tego dostosują, a im szybciej to zrobi, im szybciej złapie bezpośredni kontakt z zespołem, tym szybciej ten zespół zacznie rozumieć, o co chodzi i grać swoje.
Czyli rozumiem, że pomimo, że nie jest pan admiratorem pomysłu, że to powinien być polski trener, a nie zagraniczny, no to jednak kibicujemy i dajemy duży kredyt zaufania, rozumiem.
Oczywiście, no to, że ja mam zdanie, że powinien być Polak, to nie znaczy, że ja tutaj jestem przeciwko Sousie, wręcz odwrotnie. Bardzo lubię futbol portugalski, z przyjemnością się to ogląda i reprezentacja Portugalii osiąga fantastyczne wyniki, a więc to jest coś, co przemawia dzisiaj właśnie za trenerami z Portugalii, stąd się bierze moda na Portugalczyków, ale jeśli ktoś pytałby mnie o zdanie, to zawsze twierdzę i twierdziłem, że mamy w Polsce naprawdę zdolnych trenerów, którzy z naszą reprezentacją osiągnęliby nie gorsze wyniki.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jerzy Engel, były trener kadry narodowej, był z nami. Życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrowia nieustająco. No i do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego, do miłego. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję bardzo. Ja również życzę dobrego dnia wszystkim radiosłuchaczom Radia Z. No i abyśmy wszyscy mogli się cieszyć w tym nowym roku, bo to tak szalenie jest. Ważny rok. Trzymajmy kciuki, dopingujmy tę naszą reprezentację, bo przecież kochamy ją wszyscy.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.